Uwaga, klimat.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku audycji o klimacie. Wojciech Chmielewski, dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy o chmurach. Naszym gościem jest profesor Bogdan Chojnicki z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie redaktorze.
I to nie, że głowa w chmurach, tylko ja muszę powiedzieć, że pomyślałem sobie, że porozmawiamy o tym, kiedy leciałem ostatnio jakoś tam kilka tygodni temu samolotem i leciałem właśnie nad Hiszpanią, która była tak bardzo spowita chmurami burzowymi i tak się zacząłem zastanawiać, jak to jest, dlaczego jedne chmury spadają w postaci jakichś wielkich ulew, a inne po prostu się przetaczają tak anemicznie czasami, bardzo tak spokojnie. Mówiąc inaczej, dlaczego chmura raz spada, a raz nie spada?
No, w chmurach generalnie można powiedzieć, że jest pewnego rodzaju magia, bo to jak powstaje chmura, w uproszczeniu dużym to dość łatwo opisać. Natomiast już gdy zaczynamy je obserwować, jak one się zachowują, to rzeczywiście jest to cała masa procesów, które w jakiś sposób uwidaczniają się w postaci chmury. No i w zasadzie odpowiadając na takie proste pytanie, dlaczego chmura nie spada nam na głowę, to trzeba powiedzieć o dwóch rzeczach. Chmury leżą na różnych wysokościach. Są takie chmury, które leżą bardzo wysoko nad naszymi głowami. One są głównie złożone z kryształków lodu. Są też takie, które bliżej Ziemi się znajdują i te coraz bardziej złożone są z kropel wody. No ale są takie chmury, które mówiąc kolokwialnie brzuchem ocierają się o powierzchnię i to jest mgła. Mgła też jest chmurą, tyle tylko, że przylegającą do Ziemi.
A jakbyśmy tak tą mgłę tak do góry zrobili, to będzie chmurą po prostu? Czy tak dokładnie tak samo wygląda ta chmura na wysokościach, jak ta mgła na dole?
I tak, i nie. Zaczynamy od tego, że za każdym razem, gdy powietrze unosi nam się do góry, ono wykonuje pracę. I tu w tym momencie, gdybyśmy my opisywali siebie jako tę jednostkę, która wykonuje pracę, to wiemy, że po pewnym czasie pracy jesteśmy zmęczeni. Chmura przez to, że się powietrze unoszące do góry przez to, że się rozpręża, też wykonuje pracę. Rozpręża się, czyli powiększa swoją objętość, czyli musi się, znowu powiem kolokwialnie, rozepchnąć i to jest praca. No i oczywiście nie jest chmura tym, czy ten bąbel powietrza nie jest zmęczony, tylko zwyczajnie spada jego temperatura. I w takim momencie, kiedy temperatura spada do takiego poziomu, kiedy mogą pojawić się krople wody albo kryształki lodu, no to jest ten moment, kiedy pojawia się chmura. Stąd, gdy spoglądamy na przykład na piękne chmury, kumulusy, te, które nam przynoszą często taką piękną pogodę, to zobaczymy, że one są bardzo równo odcięte dołem. Są wręcz, można powiedzieć, przy pomocy takiego noża odcięte dołem, tak? Bo to jest ten poziom, na którym już woda nie może być gazem, tylko zaczyna być cieczą. I to jest ten moment, kiedy temperatura spadła poniżej tak zwanego punktu Rossy. Wtedy pojawia się kondensacja, wtedy pojawiają się krople i teraz dalej idąc, te krople są na tyle malutkie, że bardzo ładnie rozpraszają nam światło. Rozpraszają wszystkie kolory światła naraz, co oznacza, że są białe. No więc im więcej tych drobnych kropelek, im gęściej, tym te chmury są o wiele bielsze. No a idąc dalej, gdybyśmy podnosili tę masę kropelek, one nam zaczną powoli częściowo, a później całkowicie zamarzać, zamieniać się w kryształki lodu. Te jeszcze pięknie rozpraszają promieniowanie.
Takie baranki na niebie po prostu to są. Te baranki na niebie takie białe, które rzeczywiście jakby odcięte, bo jakby leżały, one tak wyglądają, jakby leżały na takim niewidzialnym stole. Czyli to jest kwestia wysokości ciśnienia i odpowiednich warunków atmosferycznych.
I tak zwanego profilu temperatury, czyli takiego momentu, w którym na pewnej wysokości pojawiają się warunki, kiedy woda już nie może być gazem, a zamienia się w krople wody. To jest tak zwany poziom kondensacji. Następny poziom, ten wyżej, to tak zwany poziom krystalizacji i wtedy już woda nie może być cieczą, a zamienia nam się zwyczajnie w kryształki lodu. Ja dodam i nasi słuchacze na pewno to są w stanie bardzo ładnie zauważyć, że tylko te bardzo wysokie chmury, te, które często przypominają pierza, takie rozmazane na niebie, one, te chmury są koloru białego.
To takie jak te nad nami, to jest takie coś?
Dokładnie, plus widzimy tutaj też smugi kondensacyjne, czyli chmury, które stworzył człowiek, antropogeniczne chmury, bo gdy mówimy o atmosferze, to my pamiętajmy, że człowiek zmienia atmosferę. Z tego wynika zmiana klimatu, ale też wynika coś takiego jak smuga kondensacyjna, bo tam samolot zostawił ślad spalin, do których przykleiły się kryształki lodu. Mamy cirrusa, ale tym razem antropogenicznego, czyli takiego, który zrobił człowiek. Gdyby nie było tam samolotu, tej chmury by tam nie było.
No proszę bardzo, czyli robimy jednak zamieszanie na niebie. To trzeba powiedzieć, proszę Państwa, i to widać.
Tak, to jest taki moment, w którym powinniśmy sobie uzmysłowić, że każda rozmowa na temat zmiany klimatu to nie jest do końca bajanie na ławce, tylko zwyczajnie człowiek oddziałuje na atmosferę i cirrus, ten pochodzący od samolotu, nazywamy go smugą kondensacyjną, no to jest dowód na to, że człowiek bardzo wysoko, bo to jest kilkanaście, 11, 12 kilometrów, tam latają samoloty, te wysoko przelatujące nad naszymi głowami na duże dystanse, człowiek po prostu tą atmosferę zmienia. Dobrym przykładem było powietrze. Trochę smutna historia, ale z czasu pogrzebu ofiar smoleńskich, bo pamiętamy, że wtedy na całym niebie w Europie, z uwagi na wysokie stężenie pyłów wygenerowanych przez wulkan o nazwie, którego nikt nie potrafi
nazwać,
na Islandii, wszystkie samoloty zostały uziemione. Pamiętamy, że dużo ludzi nie mogło się na ten pogrzeb dostać, a jednocześnie niebo tego dnia było absolutnie bardzo niebieskie, bo samoloty latają, zostawiają te ślady z jednej strony w postaci wyraźnych chmur, a z drugiej strony w postaci takiego zamglenia, które czyni tą atmosferę jaśniejszym. To też człowiek.
No właśnie, to jest pytanie, czy ruch lotniczy wpływa bardzo mocno na zmiany klimatyczne, czy to jest jakiś taki ułamek, który stanowi jakiś tam procent, może 1-2 tych gazów, które wyrzucamy, tego ciepła, które robimy w atmosferze, tego dwutlenku węgla niestety, który tam zostawiamy.
Są dwa elementy, w jaki sposób działa ruch lotniczy. Po pierwsze, emisja dwutlenku węgla i to jest 1, 2, 3% emisji wszystkich z transportu. Pamiętamy, że transport to jest 10 do 15% emisji człowieka i tutaj te 3% to stanowią samoloty, czyli stosunkowo dużo, bo pamiętamy, że samolotami nie lata tak dużo osób, jak jeździ samochodami. No to proste liczenie, trzeba unieść samolot i ludzi. W samochodzie wystarczy toczyć tych ludzi i ten samochód na kołach. I to jest ten dwutlenek węgla, który zostaje na bardzo długo. Natomiast drugi czynnik, i też niestety odrobinę ogrzewające atmosfery, to właśnie chmury, które generują samoloty, te cirrusy, które pojawiają się lub czasami nie. Ale tutaj często się też właśnie pojawia ciekawa teoria spiskowa, w której się mówi, że ktoś rozsiewa jakieś chmury. No, jest to fajna bajka, której się dobrze słucha. W końcu mamy o czym porozmawiać i jakby sobie poopowiadać rzeczy, które nie są prawdą, ale za to ładnie budują naszą jakąś tożsamość.
Proszę bardzo, właśnie leci sprawca smugi kondensacyjnej, tylko na tej wysokości to on już nic nie robi, nic nie widać zresztą.
No właśnie i tu warto dodać, że tak wysoko na tych 11 kilometrach mamy przede wszystkim bardzo niską temperaturę. Każdy, kto leciał samolotem, wie, że tam jest minus 30, minus 40.
Niskie ciśnienie do tego.
I tak zwana przechłodzona woda, czyli woda, która jest w postaci drobnych cząsteczek, ale ma temperaturę tak niską, że mogłaby skrystalizować. Brakuje tylko jednego elementu, tak zwanych jąder kondensacji. W przypadku, gdy przelatuje samolot, wyrzuca ze swoich silników potężną ilość spalin. To owszem, te spaliny są bardzo czyste, ale one z perspektywy wody generują, czy dostarczają olbrzymią ilość kropelek, cząsteczek, do których przykleja się już nie woda, a przechłodzona woda, czyli natychmiast zamienia nam się to w kryształki lodu. Tak powstaje smuga kondensacyjna. Wiemy, że czasami powstaje, a czasami nie powstaje. No warto pamiętać o tym, że nie zawsze tej wody jest przechłodzonej na tyle dużo, żeby ta smuga powstała. Jeżeli mamy smugę kondensacyjną, gdy przelatuje samolot i ona jest trwała, to znaczy, że tam wysoko na 11 km jest dużo pary wodnej.
Jeżeli by Państwo chcieli się dowiedzieć na temat teorii spiskowych dotyczących smug kondensacyjnych, to zapraszam na stronę radiopoznań.fm do zakładki Uwaga Klimat, tam ciąg dalszy naszej rozmowy. Zapraszamy serdecznie, profesor Bogdan Chojnicki i Wojciech Chmielewski.
Uwaga Klimat.